W naszym programie czas na wiadomości. Dziś Ojciec Święty Franciszek kończy 77 lat. Z tej okazji włoska młodzież zorganizowała 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Do udziału w adoracji zgłosiło się blisko 100 młodych katolików. Aby modlitwa trwała nieustannie, młodzi zmieniają się co godzinę. W ramach adoracji sprawowane będą także dwie msze święte. Jak podkreślają młodzi ludzie, jest to urodzinowy podarunek dla papieża. Modlitwa rozpoczęła się wczoraj o godzinie 23:59 w kościele Międzynarodowego Ośrodka Młodzieżowego Świętego Wawrzyńca w Rzymie i potrwa 24 godziny i 1 minutę. Modlitwa jest tym darem, którego każdy potrzebuje, zwłaszcza sprawując odpowiedzialny urząd w kościele, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Na pewno modlitwa jest tym darem, którego papież Franciszek najbardziej potrzebuje. Dotyczy to każdej osoby, która sprawuje odpowiedzialny urząd w kościele. Przecież Stolica Piotrowa jest w tej hierarchii absolutnie wyjątkowa i zajmuje szczególne miejsce. Papież Franciszek objął Stolicę Piotrową w czasie niezwykle trudnym po abdykacji za świętego Benedykta XVI i myślę, że w jakiś sposób też przez kilka miesięcy, które upłynęło od początku jego pontyfikatu, przez 9 miesięcy, szuka własnej drogi, która zarazem byłaby również drogą Kościoła.
Ksiądz profesor zauważa również wyjątkowość Światowych Dni Młodzieży, które powodują, iż młodzież wręcz lgnie do następcy świętego Piotra. Tak było w przypadku zarówno Jana Pawła II, Benedykta XVI, a teraz papieża Franciszka, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Każdy papież gromadził wokół siebie młodych ludzi. Temu służyła inicjatywa Światowego Dnia Młodzieży za pontyfikatu Jana Pawła II. Również Benedykt XVI miał wokół siebie bardzo wielu młodych ludzi. Natomiast trzeba szczerze postawić pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy gromadzą się na placu Świętego Piotra bądź w Rzymie, czy to są pielgrzymi, czy to są turyści. I myślę, że na tę odpowiedź trzeba będzie jeszcze troszeczkę zaczekać, żeby zobaczyć również owoce także tego pontyfikatu, bo papież Franciszek przy wszystkich jego zasługach nie jest pierwszym papieżem, który w naszych czasach próbuje trafić do serc i umysłów młodzieży.
W dniu swych urodzin papież Franciszek zaprosił na poranną Eucharystię w domu Świętej Marty oraz śniadanie 4 bezdomnych z okolic placu Świętego Piotra. Ubogich przyprowadził do Ojca Świętego papieski jałmużnik, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, który często pomaga bezdomnym koczującym w okolicach bazyliki. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni rozpoczęła się msza święta w związku z 43. rocznicą grudnia 70. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbywają się w wielu miastach Polski. O godzinie 6 przed pomnikiem ofiar grudnia 70 nieopodal stacji szybkiej kolei miejskiej Gdynia-Stocznia, gdzie padły pierwsze strzały, odbył się apel poległych i zostały złożone kwiaty. Andrzej Michałowski, który w grudniu 1970 roku był pracownikiem zarządu portu Gdańsk i pracował na holownikach, przypomina, że prowokacja wydarzeń z wybrzeża z grudnia 70 roku była zaplanowana. SBcy strzelali prosto do ludzi już w godzinach porannych.
Prowokacja już była zaplanowana, dlatego że w Gdańsku prowokatorzy ruszyli wybijać wystawy i okradać sklepy. To było to, do czego potrzebne było czerwonym, żeby do tych ludzi zacząć strzelać. To były pierwsze ofiary tych ludzi. SBcy wynosili telewizory, jakieś futra, jakieś ze sklepu muzycznego instrumenty. A zwróćcie uwagę na to, że w Gdyni nikt nie okradał sklepów. Nikt nie, jakiś tam burt, jakiś zadym. Tak, Gdyni tego nie było. Kociołek zaprosił ich po prostu do roboty. I tych biednych ludzi z okolicznych Kaszub, którzy pracowali, to było jedyne ich źródło utrzymania, właśnie ta komuna paryska. To po to ich zaprosili, żeby ich o 6, o 5 rano poszczelać jak do kaczek. Strzelali do ludzi prosto. To samo strzelali z helikoptera. Te ofiary, które były na ulicy, na przykład moja pierwsza ofiara, jaką widziałem, to gazik tutaj przy Żaku przejechał cywila od nas, z tłumu. Rozjechali go i uciekli stamtąd.
Zbigniew Stefański z Solidarności Stoczni Gdańskiej akcentuje, że ci, którzy strzelali do ludzi w roku 1970 w stanie wojennym oraz w roku 81 do dziś nie zostali osądzeni.
Każdy z tych bandziorów, łobuzów, którzy strzelali do nas, powinien być indywidualnie rozliczony. To samo Jaruzelski, który w tej chwili udaje, że on jest zbyt chory, żeby stanąć przed sądem. Ja pytam, dlaczego nasi ludzie mimo wieku stają wielokrotnie przed sądem, mimo niepełnosprawności, są oskarżani i skazywani. Przecież to jest kpina, to jest chichot historii. Tych ludzi należy rozliczyć. Jeżeli nasza władza nie chce tego rozliczyć, być może jest utopiona.
Szef SKW potwierdził, że tłumaczenie raportu z likwidacji WSI było zgodne z prawem, powiedział poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Poseł dodał, że wszystkie umowy z tłumaczeniami raportu zostały podpisane po jego publikacji w Monitorze Polskim. Wszystkie zarzuty wobec tłumaczki raportu na język rosyjski są nieuprawnione. To obywatelka polska, która dobrze wykonała swoją pracę, ocenił poseł. Raport opublikowano w połowie lutego 2007 roku. Umowy na kolejne tłumaczenia są z marca, kwietnia i następnych miesięcy, poinformował nas o tym szef SKW, podpułkownik Piotr Pytel, powiedział poseł Marek Opioła.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych okazały się wszystkie oskarżenia, które były wysunięte w stosunku do pana ministra Antoniego Macierewicza, że rzekomo raport został przekazany przed publikacją do tłumaczenia, są nieprawdziwe. Dzisiaj pan pułkownik Pytel przedstawił nam umowę, które zostały podpisane na tłumaczenia nie tylko w języku rosyjskim, ale też były tłumaczenia w języku ukraińskim, angielskim. Wskazują na to jednoznacznie, że to tłumaczenie było po lutym, czyli po publikacji w Monitorze Polskim raportu z likwidacji wojskowych informacyjnych.
Przypomnijmy, według publikacji tygodnika Wprost raport z likwidacji WSI został przetłumaczony jeszcze przed publikacją dokumentu po polsku, a tłumaczyć go miała zatrudniona bez przetargu Irina O., Rosjanka. Cała ta zakłamana akcja medialna, podsycana przez polityków PO, Twojego Ruchu i SLD, to próba ataku na ministra Antoniego Macierewicza, powiedział poseł Marek Opioła.
Jedno wielkie kłamstwo, dlatego że pani Olga jest obywatelką państwa polskiego. Mieszka tutaj od wielu, wielu lat. Jest żoną dyplomaty. Te informacje mówiące o tym, że ona mieszka rzekomo w środowisku wokół Rosjan, są nieprawdziwe. Wszystkie tego rodzaju te informacje, które wtedy w przestrzeni medialnej się pojawiły, po prostu są nieprawdziwe. Pani tłumacz dostała dokument jawny do przetłumaczenia. Były dwie umowy, które są podpisane w marcu i są podpisane w czerwcu. I w związku z tym jest to jedna wyłącznie akcja, która ma zmierzyć ku temu, żeby atakować tylko i wyłącznie ministra Antoniego Macierewicza. Poprzez to robią byli żołnierze Wojskowych Służb Informacyjnych, poprzez teraz polityków Ruchu Palikota, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ekonomiści i prawnicy sprzeciwiający się zmianom w systemie emerytalnym napisali list do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wskazują w nim na niekonstytucyjność i wadliwość nowych przepisów. Autorzy listu chcą, by prezydent spotkał się z nimi jeszcze przed podpisaniem ustawy. Proszą także o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zbadał jej zgodność z konstytucją. Według nich, jeśli zmiany wejdą w życie, odbiją się negatywnie na długookresowym wzroście gospodarczym, wysokości świadczeń emerytalnych, a także bezpieczeństwie ekonomicznym przyszłych emerytów. Profesor Leokadia Orędziak z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH traktuje ten list jako element lobbingu, działania na rzecz konkretnych instytucji. Zauważa, że jeżeli prezydent chciałby się spotkać ze zwolennikami OFE, to powinien również wysłuchać ekspertów, którzy chcą zlikwidowania funduszy.
Towarzystwa emerytalne mają ogromne pieniądze na prowadzenie i na finansowanie tego rodzaju działań. Natomiast głos przeciwników otwartych funduszy emerytalnych jest słabo słyszalny, bo ich nikt nie finansuje. Po prostu trudno się im przebić. Więc jeśli pan prezydent chciałby usłyszeć opinię tych prawników i ekonomistów, to powinien także zaprosić innych, bo w przeciwnym razie uzyska tylko jeden pogląd, a to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, ponieważ ci obrońcy OFE działają przeciwko interesom emerytów, przeciwko interesowi naszego kraju i byłoby głęboko niesprawiedliwe i niesłuszne uwzględnić ich postulat.
Znowelizowana przez Sejm ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS-u. Ponadto przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. Wypłatą emerytur będzie się zajmował ZUS. Rosja i Ukraina podpisały porozumienie w sprawie zniesienia ograniczeń handlowych między dwoma krajami. Stało się to podczas wizyty w Moskwie Wiktora Janukowycza i po rozmowach z Władimirem Putinem. Putin poinformował o obniżeniu ceny gazu dla Ukrainy do 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. To obniżka o blisko połowę. Rosja zakupi także ukraińskie obligacje rządowe za 15 miliardów dolarów. Przywódca Federacji Rosyjskiej dodał, że nie poruszał z Janukowyczem żadnych kwestii związanych z Unią Celną. Bundestag po raz trzeci wybrał Angelę Merkel na kanclerza Niemiec. Na 59-letnią szefową rządu głosowało 462 deputowanych koalicji rządowej CDU, CSU i SPD spośród 621 posłów obecnych na sali. 150 parlamentarzystów było przeciwnych, 9 posłów wstrzymało się od głosu. Stojąc na czele koalicyjnego rządu CDU, CSU, SPD, który dysponuje w parlamencie przygniatającą większością 504 mandaty na 631 miejsc, Merkel może bez przeszkód realizować jak dotychczas program sprowadzający się do prostej zasady, by ludziom żyło się lepiej. Nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe, w górach miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i w centrum lokalnie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni w Kotlinach Sudeckich, od 5 do 6 na południowym zachodzie i nad morzem i od 1 do 2 na północnym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie powoli spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.